Z nami jest pan Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i witam serdecznie słuchaczy.
Kłaniam się, wiem, że pan, panie Szymonie, jest razem z gośćmi, zatem oddajemy głos.
Bardzo dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mieli dwóch gości na antenie. W pierwszej części audycji panią Helenę Nowak, która jest autorką książki, która niebawem ukaże się na rynku księgarskim, a w drugiej części panią Krystynę Berdyńską, która jest autorką w miesięczniku W naszej rodzinie. Witam serdecznie na antenie panią Helenę Nowak, która jest autorką książki Czas zatarł ślad. Czy pani nas słyszy?
Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam panią pięknie. Pani Heleno, bardzo dziękuję za książkę, która powstała i która niebawem ukaże się już na rynku księgarskim. Ujęło mnie w tej książce to, co jest tytułem właściwie, Czas zatarł ślad. Zupełnie inaczej interpretowałem ten tytuł, dopóki nie przeczytałem troszkę więcej. Musimy pamiętać, chociaż czas zatarł ślad. O czym mamy pamiętać?
Tak, na pewno, tak. Może dodam, że w tej chwili z perspektywy czasu biorąc, to nawet żałuję, że mój świętej pamięci tatuś nie żyje, bo mógłby tak dużo dopowiedzieć. No ale to, co mogłam, to, co można było jeszcze dopytać w rodzinie wśród różnych ludzi tam na miejscu w Raszkowie, to w jakimś stopniu udało mi się pozbierać i po prostu tak ująć w książce. Chciałam po prostu zachować pamięć o moich rodzicach. O moim tatusiu, który był cudownym, cudownym człowiekiem, i o mojej mamie, która no, przeszła bardzo dużo w okresie wojny, która bardzo była poświęcona rodzinie, była poświęcona właśnie tym młodym ludziom w lesie. Jestem wzruszona bardzo, bo zawsze, gdy mówię o rodzicach, zawsze jestem wzruszona, także proszę mi wybaczyć.
Pani Seleno, tato był dowódcą oddziału partyzanckiego, prawda?
Tak, dowódcą oddziału partyzanckiego o takim pseudonimie pięknym Rumianek. Powiem, że u podłoża powstania tej książki na pewno gdzieś leży miłość, wielka moja miłość do rodziców, ale również taki zbieg okoliczności, w który opisuję we wstępie. To 61 rok, kiedy ja uczestniczę w zjazdach studium gospodarczego w Pile i pierwszy egzamin, który tam mam zaliczyć, spotykam wykładowcę, to był dyrektor naszego studium, pan magister Stanisław Krupa. Bardzo byłam zaskoczona tym, że on, gdy zobaczył mój indeks, po prostu za nim mówił jakby. A po chwili zapytał, czy ja nazywam się Huber. Więc powiedziałam, że tak. Zamiast odpytywać mnie z wiedzy, pan dyrektor poprosił, żebym opowiedziała coś o sobie. To było wielkie zaskoczenie dla mnie. Później zaczął dopytywać, co wiem o moim tatusiu, o ruchu partyzanckim na Kielecczyźnie. Powiem, że gdy wyszłam z indeksem i zobaczyłam, że mam piątkę wpisaną, natomiast nic mnie nie pytał pan dyrektor odnośnie wiedzy, byłam bardzo, bardzo zaskoczona. Od tej pory zaczęły się moje rozmowy z tatusiem, chociaż wcześniej już jako dziecko wsłuchiwałam się w wiele spraw, ale teraz troszkę poważniej te rozmowy przebiegały. I drugim takim momentem, który bardzo mocno zaważył też na moim dopytywaniu o te sprawy, to był pogrzeb mojego wujka, Franciszka Domagały, który był pochowany w Łomiankach. Tam właśnie nad grobem jeden z panów, którzy stali ze sztandarem, jeden z panów powiedział, że uczestniczymy w pochówku świętej pamięci Franciszka, ostatniego żołnierza z oddziału Michała Huber, pseudonim Rumianek.
Pani
w tym momencie dotarło to do mnie jako coś bardzo poważnego, że to już nie były opowiadania takie z dzieciństwa, to już nie były pytania, odpowiedzi, ale coś bardzo poważnego, coś oficjalnego. I wówczas zaczęłam o wiele bardziej wsłuchiwać się w te wszystkie sprawy.
Właśnie. I tutaj, jeśli pani pozwoli, wtrącę swoje zdanie, bo historia pani rodziny, tak jak pani powiedziała, zaczęła pani poważniej patrzeć na tę historię rodziny. W moim odczuciu może to być historia, i na pewno jest to historia wielu ludzi, którzy byli związani z tym oddziałem pani taty, ale to są całe rodziny, to nie tylko ci żołnierze, którzy walczyli, partyzanci, ale również ich rodziny, matki, żony, dzieci. Pani pisze o tym, jak dzielną osobą była mama, która pomagała, ukrywała uciekających, pomagała Żydom, którzy przychodzili po pomoc. Niezwykłe historie.
Właśnie, proszę pana, ja tu dodam, że no nie jestem z zawodu historykiem i nie czuję się tak bardzo mocno w tym temacie, żeby pisać książki historyczne. Natomiast chciałam tu pokazać właśnie, jak to działało od strony rodziny. Tej właśnie mojej mamy, która była tak bardzo, bardzo umęczona. Ona zresztą lata powojenne zawsze chorowała. Były to ślady tej wojny. Była no, osobą o bardzo mocno nadszarpniętym zdrowiu. No i przy tym nas ośmioro. Co prawda siostra jedna umiera pod koniec 1939 roku, a zostało nas jednak siedmioro. I przy tym jeszcze właśnie pomoc dla ludzi z lasu. Moja mama była naprawdę, nie tylko wówczas, ale w ogóle w całym swoim życiu była bardzo, bardzo dzielną kobietą. Właśnie to chciałam najbardziej utrwalić, bo myślałam sobie, że o moim tacie to gdzieś tam są jakieś zapiski, jakieś wspomnienia. Ktoś może pamięta, ktoś może coś napisał. Natomiast moja mama była zawsze w cieniu tych wspomnień. No i byłam zafascynowana też moimi braćmi, którzy no, jako mali chłopcy byli bardzo, bardzo dzielni.
Pani Heleno, bardzo dziękuję za to niezwykłe świadectwo patriotyzmu. Dziękuję za pani determinację, która, jak się okazuje, nie była tylko chęcią zapisania, początkowo chęcią zapisania losów rodziny, ale książka wychodzi dużo dalej. Myślę, że czytelnicy będą mogli połączyć pewne wątki. Myślę, że wielu odnajdzie losy może swoich ojców albo dziadków. Powiążą te wątki, które się tutaj przewijają. Książka też jest wspaniałym świadectwem, czym był patriotyzm i jak traktowali Polskę i miłość do ojczyzny ludzie tamtych czasów, czyli pani mama, pani tato. To jest niezwykłe świadectwo. Za tę książkę bardzo, bardzo pani dziękuję i cieszę się, że ona trafi już w przyszłym tygodniu do czytelników. Przypomnę tytuł: Czas zatarł ślad. Musimy pamiętać, chociaż czas zatarł ślad.
Tak.
Bardzo dziękuję za
to. Bardzo właśnie ważne, żeby pamiętać o swoich korzeniach, pamiętać o historii narodu, wracać do tego, bo w tym jest nasza siła.
Tak
właśnie
jest.
W naszej historii, w tradycji. W tym wszystkim, co się działo i co obecnie widzimy, musimy wracać w tamte czasy.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie w audycji i dziękuję za książkę.
Bogiem.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Proszę państwa, powiem jeszcze, że książkę czyta się jak powieść. Jest napisana pięknym językiem, wciąga, chce się to czytać i dowiedzieć, co będzie dalej. A jednocześnie jest to prawdziwa historia, to nie jest zmyślone, to nie jest fabuła, to wszystko jest prawda, niezwykła prawda o ludziach, którzy walczyli za Polskę. I tak jak powiedziałem, warto po tę książkę sięgnąć, by może odnaleźć losy swojej rodziny, chociażby podobne, a potem zachęcić się do tego, by je zapisać. Gorąco polecam. Czas zatarł ślad, Helena Nowak. Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji będę mówił jeszcze o książkach, ale teraz chciałbym Państwa zaprosić do miesięcznika w naszej rodzinie, bo ukazało się jesienne wydanie październikowe tego czasopisma, a w nim wiele ciekawych artykułów i rozpocznę od artykułu Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc. Autorką artykułu jest pani Krystyna Berdyńska, która rozpoczęła, czy nadała tytuł, cytując pewną piosenkę Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc. A te życzenia kieruje w stronę seniorów, ludzi starszych. Witam serdecznie panią Krystynę Berdyńską na antenie Radia Maryja.
Dziękuję.
Dzień dobry.
Witam, szczęść Boże. Pani Krystyno, dlaczego te życzenia dla seniorów teraz akurat?
No bo seniorzy mają swoje święto. Październik właściwie to jest cały miesiąc poświęcony tej grupie społecznej. No i chciałam zwrócić uwagę czytelnikom gazety w naszej rodzinie, że taka grupa społeczna jest dosyć liczna i coraz liczniejsza, bo wiadomo, że nasze społeczeństwo i nie tylko społeczeństwa zachodnie przeżywają tendencje starzenia się demograficznego. No i tak myślę też, że to jest taka grupa, która może czasem czuć się wykluczona, trochę izolowana i chciałam na to zwrócić uwagę, że są takie osoby, które znaczy potrzeba jest taka, żeby zwrócić na nich, na te osoby uwagę i żeby życzyć im właśnie wszystkiego najlepszego. Myślę, że mają mało takich okazji w swoim życiu, niektóre osoby do przeżywania szczęścia. No i stąd ten mój taki króciutki artykuł.
Zwraca Pani uwagę w tym artykule właśnie na to, co szczęście tym ludziom daje. Takie właściwie niespodziewane dla mnie to były rzeczy. Blask słońca, na przykład położenie się do łóżka ze świeżo zmienioną pościelą, albo usłyszenie ulubionej piosenki w radio. To są takie rzeczy proste, oczywiste, ale nie sądziłem, że one mogą dawać szczęście.
Tak, bo poczucie szczęścia daje nam emocja pozytywna, którą przeżywamy. My często czekamy na jakieś wielkie zjawiska w naszym życiu, które może nie nadchodzą, albo może ich nawet nie zauważamy, bo jesteśmy zmęczeni oczekiwaniem na to szczęście. A tak naprawdę to, co nam się zdarza w danej chwili, w danej godzinie, coś małego, drobnego, co wywołuje uśmiech na twarzy, jakieś poczucie bezpieczeństwa, samozadowolenia, to są te elementy, które składają się na poczucie szczęścia. I to poczucie szczęścia, to oczekiwanie na szczęście też się zmienia z wiekiem, w tym sensie, że czasem może właśnie osoby starsze cieszą się takimi drobiazgami, bo może bardziej tęsknią za takimi normalnymi objawami szczęścia, bardziej może niż osoby młode, które mają większe plany życiowe i jakąś taką inną perspektywę życia i w związku z tym oczekują na jakieś sukcesy, które daje szczęście, poczucie szczęścia. Natomiast tutaj osoby starsze cieszą się takimi drobiazgami i to jest też ważne, żeby zauważyć, że te drobiazgi powodują, że możemy czuć się szczęśliwi, może odczuwać jakieś samozadowolenie i taką pozytywną emocję, która każdemu z nas jest potrzebna.
Z jednej strony zwracamy się tu do ludzi starszych, sugerując, by cieszyli się tymi drobiazgami, ale ja wśród tych 20 rzeczy, które ankietowani w Pani artykule wymienili jako dające szczęście, zwróciłem uwagę na te, przepraszam, które właściwie mogą zależeć od ludzi, którzy opiekują się starszymi. Bo jeżeli cieszy filiżanka herbaty i ciastko, bo tak to tu jest wymienione, to przecież my możemy zafundować tym starszym, zaprosić ich na herbatę i ciastko. Jeżeli cieszy oglądanie starych fotografii, to możemy usiąść razem i te fotografie pooglądać, zainspirować to. Jest tu też wymienione zjedzenie czekolady. No to taki prezent, drobiazg też może dawać tę radość.
Tak, to jest taka podpowiedź dla nas, tych, którzy jeszcze nie jesteśmy w tym okresie swojego życia, w tej fazie swojego życia. Taka podpowiedź, że takie drobne gesty z naszej strony mogą być tak odebrane bardzo pozytywnie i dobrze ze strony osób starszych. Ja pracuję w takim miejscu, gdzie obracam się właściwie wokół osób starszych, codziennie ich widuję i wiem, że taki element uważności z naszej strony, czyli zasłuchania się w historię, w jakąś sprawę, która dzisiaj poruszyła osobę starszą, oddanie trochę swojego czasu, to właśnie przy tej filiżance kawy, herbaty, przy tym ciastku, czy wspólne zjedzenie czekolady, czy nawet drobne wspólne zakupy, to jest takie bardzo ważne, bardzo istotne. Oczywiście najważniejsze chyba dla osób starszych jest poczucie zdrowia, ale wiem, że z tym zdrowiem, im człowiek jest starszy, tym jest może i gorzej i na to nie mamy wpływu, ale jest wiele sytuacji, które my sami, młodsi, możemy aranżować, tak, żeby te osoby starsze, które są w naszym otoczeniu, w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, żeby mogły się po prostu poczuć szczęśliwsze.
Pani Krystyno, to nie pierwszy artykuł w miesięczniku w naszej rodzinie o tej tematyce i myślę, że będą kolejne, bo rozmawialiśmy o tym i ma Pani pewne plany.
Tak, chciałabym zwrócić szczególnie uwagę na potrzeby tej grupy wiekowej, tej fazy, do której wszyscy jakoś tam zmierzamy, zbliżamy się do fazy naszego życia. bo mam takie wrażenie, takie poczucie, że ciągle jeszcze jest zbudowany wizerunek w mediach, wizerunek taki nieprawidłowy osoby starszej. A my wiemy, że życie osoby starszej to nie jest tylko lekarstwo, choroba, to też aktywność, do której wcześniej namawiałam, to też ta faza wieku podeszłego ma różne oblicza, od fazy wczesnego starzenia się, takiego, który występuje po 60 roku życia, aż do fazy długowieczności i w tych wyszczególnionych fazach są też różne potrzeby osób starszych i chciałabym w tych najbliższych swoich artykułach pokazać, jakie to są potrzeby, jak można je zaspokajać, jak sobie radzić z osobą, która już jest zależna od opieki, czyli najczęściej z tą osobą, która wchodzi w ostatnią fazę swojego życia, czyli tak po 90 roku życia, fazę długowieczności. Tam Amerykanie nazywają to fazę starego życia. I jak pomóc takim osobom, tym zależnym, ale też jak wesprzeć na przykład opiekuna, który nieformalnego opiekuna, czyli tego członka rodziny, który jest w domu i na co dzień boryka się z cierpieniem, z lękiem przed śmiercią takiej osoby starszej. Jak właśnie pomóc, żeby ta opieka była dobra, żeby się ten opiekun nie wypalił, żeby był cały czas gotowy do niesienia pomocy i też żeby czuł się dobrze z tym swoim starszym rodzicem czy starszą babcią.
I żeby przede wszystkim chciał być opiekunem.
Tak, no to jest trudna sprawa właśnie. To też może poruszę w najbliższych swoich artykułach, bo jak widzę, że osoby starsze często są odbierane jako te, które są już niepotrzebne, te, które może i zawadzają w domu, mówiąc brzydko. I chciałabym pokazać wartość osób starszych. Wartość dla nas młodszych, czego możemy się od tych osób starszych nauczyć. I też pamiętać o tym, że te osoby starsze ciągle pełnią swoje role, które pełniły wcześniej. Czyli jest mama, która ma 80 lat, jest też tato, jest rola babci, dziadka. My wszyscy sobie nawzajem jesteśmy potrzebni, nawet jeśli nam, młodszym, wydaje się, że jest inaczej. To są potrzebne kontakty do ubogacenia się wzajemnego. To są jakieś zadania, które są nam zadane właśnie w rodzinie. I ostatecznością jest pobyt osoby starszej w takiej instytucji, którą ja mam przyjemność kierować, czyli w domu pomocy społecznej. To jest już taka ostateczność. Czasem jest to wybór osoby starszej, która jest samotna i nie ma nikogo bliskiego, ale należałoby tak aranżować to wsparcie osoby starszej, żeby ona mogła być jak najdłużej z nami w domu, bo wtedy możemy się czuć jak rodzina. Wszystkie elementy są ważne.
Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc. Życzę Pani, życzę naszym słuchaczom, życzę czytelnikom i cieszę się, że podejmuje Pani tę tematykę, bo myślę, że wszyscy słuchacze w Radio Maryja, którzy są właśnie seniorami, chętnie sięgną po te artykuły, a również ci, którzy opiekują się seniorami, znajdą tutaj pomoc. Bardzo dziękuję i dziękuję za spotkanie w audycji dzisiejszej.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, artykuł pani Krystyny Berdyńskiej myślę, że nie wymaga już większego omówienia. Ja po prostu zachęcam do jego lektury, a przekonają się Państwo i ci starsi, i ci, którzy starszych mają w domu, że są to bardzo dobre artykuły, bardzo dobry artykuł, który może pomóc w zrozumieniu wielu spraw związanych ze starością i życiem seniora. Miesięcznik w naszej rodzinie to wiele innych artykułów. Ja z braku czasu omówię je tylko króciutko. Zwrócę Państwa uwagę na przykład na wspaniały artykuł księdza Pawła Siedlanowskiego, który jest dyrektorem szkoły katolickiej, publicystą. Artykuł nosi tytuł Pircyk w zalotach. I nie mówimy tu o znanej książce i znanym autorze, tylko mówimy o facetach w gabinecie kosmetycznym lub solarium, którzy uwielbiają biegać po galeriach handlowych w poszukiwaniu okazji i promocji, śledzących trendy mody i spędzających godziny przed lustrem. Obowiązkowo wydepilowanych, lubiących eksperymentować ze swoim imaż, nie stroniących od ekstrawagancji. To dziś coraz częstszy obrazek wielkomiejskich środowisk, ale nie tylko. Pircyk w zalotach, czyli mężczyźni zamiast stać się filarem, podporą, gwarantem bezpieczeństwa dla dziewczyny, żony czy rodziny, coraz częściej sami wymagają troski. Autor zwraca uwagę, ksiądz Siedlanowski, na to, że coraz częściej piękni się zaczynają zastępować rycerzy. Mówi też o tym, że Facebook, czyli ten najbardziej popularny portal społecznościowy, proponuje do wyboru swoim użytkownikom ponad 40 płci. Zdrowy rozsądek został odłożony na półkę. Drodzy Państwo, jeśli na Facebooku jest do wyboru 40 płci, no to dorosły człowiek ukształtowany, który tam sobie zakłada konto, no pomyśli tylko, że zdrowy rozsądek został odłożony na półkę. Ale młody człowiek, nastoletni, który zakłada tam sobie konto, uzna, że tyle płci jest. I kiedy potem rodzic albo w szkole ktoś mu powie, że są dwie płci, to on powie, nieprawda, na Facebooku jest inaczej. A Facebook jest bardzo ważny dla młodych ludzi. Więc zwracam uwagę na artykuł Fircyk w Zalotach. Artykuł jest rozszerzony o rozmowę księdza Pawła Siedlanowskiego z panią Karoliną Gelak-Lipską, która jest terapeutką i psychologiem. Tu właśnie mowa jest o facetach. Po prostu facet. O metroseksualności, o tym wszystkim, co dzisiaj funduje nam rzeczywistość. Warto przeczytać ten artykuł, zwłaszcza tam, gdzie w rodzinie są młodzi chłopcy i trzeba ich wychować na mężczyzn. Pani doktor Hanna Karp pisze o wielkich operacjach telerewolucji. Pisze o cywilizacji medialnej sprzyjającej inscenizowaniu przez media rzeczywistości równoległej. Cóż to jest ta rzeczywistość równoległa? Podaję tu przykład, że w Polsce operacja Okrągłego Stołu miała dwóch reżyserów, politycznego i telewizyjnego. Spektakl Okrągłego Stołu można było obserwować w długich sekwencjach telewizyjnych relacji. Politycy opozycyjni podczas wypowiedzi przed kamerami trzymali w dłoniach na wysokości piersi element scenografii, tabliczkę z napisem opozycja. Drodzy Państwo, z braku czasu nie mogę więcej powiedzieć o tym artykule, ale zaskakująca jest prawda, którą odkrywa tutaj pani doktor Karp, chociażby w takim zdaniu. Coś jest prawdą, ponieważ było w telewizji. Tak funkcjonujemy, tak myślimy, tak się zachowujemy. Coś jest prawdą, ponieważ było w telewizji. A jak telewizja kreuje rzeczywistość, no to właśnie pisze o tym w swoim artykule Wielkie operacje telerewolucji. I zaskakujące jest jeszcze to, że te operacje, które pani doktor Harp przywołuje jako już historyczne, mają miejsce również w świecie współczesnym. Na naszych oczach dokonują się inne telerewolucje, a mechanizm jest ten sam, zatem warto ten mechanizm poznać. Rozmowy w miesięczniku w naszej rodzinie to stała rubryka i tym razem rozmowa zatytułowana Doświadczyłam niezwykłej łaski. Jest to rozmowa z Floribet Moradias, osobą, którą chyba wszyscy znamy, ale tylko przypomnę, że to jest ta osoba, która została uzdrowiona przez świętego Jana Pawła II. Floribet Diaz odwiedziła Polskę i przy tej okazji odwiedziła również Radio Maryja, w którym rozmawiał z Floribet Diaz ojciec Grzegorz Moj. Ta rozmowa i wiele zdjęć z pobytu Floribet Diaz z rodziną w Polsce właśnie w miesięczniku w naszej rodzinie. Wiele innych artykułów, zachęcam do tego, by obejrzeć miesięcznik i popatrzeć, jakie tam są artykuły na stronie Fundacji Nasza Przyszłość splendor24.pl. Tam można sobie pobrać katalog i obejrzeć miesięcznik, nie trzeba za to płacić, to jest tylko informacja. A ja chcę powiedzieć jeszcze o kilku książkach i płytach, które chcę Państwu polecić. Pierwsza książka to Świat manipulacji Jego Ekscelencji biskupa Adama Lepy, który jest mistrzem, jeśli chodzi o demaskowanie manipulacji, jest też teoretykiem tej dziedziny, ale książka Świat manipulacji pokazuje, jak wiele dzisiaj współcześnie stosowanych metod manipuluje nami. Dokładnie nami, mną, państwem i wszystkimi, którzy na tym świecie żyjemy, bo jak przekonuje nas autor, manipulacja wykroczyła już poza media. Spotykamy się z manipulacją w marketingu, spotykamy się z manipulacją w różnych dziedzinach naszego życia, nie tylko w mediach. I to daje podstawy do tytułu Świat manipulacji, bo nie są to już tylko media, ale ogarnięte są inne dziedziny naszego życia. Świat manipulacji biskupa Adam Lepa. Dobrze wiedzieć, kto nas manipuluje i jak, by móc się obronić. mamy miesiąc październik, czyli czas, w którym Kościele w sposób szczególny zwracamy uwagę na różaniec, modlimy się na różańcu i tutaj pomoc dla tych, którzy takiej pomocy szukają, to znaczy niekoniecznie sami potrafią wymyślać intencje czy przemyślenia. Różaniec z Kataliną Rivas. Jest to boliwijska mistyczka, która została obdarzona przez Boga stygmatami i miała objawienia, w trakcie których Jezus przekazał jej liczne przesłania. Słowa naszego Pana, zanotowane przez nią, stanowią wspaniałą inspirację do rozważania tajemnic różańcowych i kontemplowania historii naszego zbawienia. Polecam tę książkę. Różaniec dla tych, którzy nie mają czasu albo są w podróży, czyli audiobook, płyta, na której jest nagrany różaniec w dwóch wersjach, odmawianej i śpiewanej, i może być przeniesiony na telefon, na tablet, na wszystkie urządzenia, które odtwarzają dźwięki. Można słuchać w samochodzie, w pociągu, jadąc, czy mając chwilę przerwy, zakładając słuchawki i modlić się. Gorąco polecam różaniec w formie audiobooka, nagrany w dwóch wersjach, odmawianej i śpiewanej. Trzymając w ręku płyty, powiem jeszcze o tym, że do miesięcznika w naszej rodzinie dołączony jest film Kapłan z Suchedniowa, niezłomny obrońca wiary. Znamy głos kapłana z obecności w Radiu Maryja. Szczególnie głośno zrobiło się o nieżyjącym już kapłanie, kiedy napisał list otwarty do premiera Tuska, a zasłynął z tego, że odebrał w 1972 roku zarekwirowany przez władze PRL kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wykradł, krótko mówiąc, w spektakularny sposób. Za to był uważany za wroga numer jeden władz PRL-u. Film o kapłanie Suchedniowa w miesięczniku w naszej rodzinie, a z okazji 500-lecia zgromadzenia karmelitów bosych. Drodzy Państwo, wspaniały film Teresa od Jezusa. To dwie płyty trzymam w ręku, o karmelitance, mistyczce i doktorze Kościoła. Święta Teresa z Awili, zwana także Wielką, już od 500 lat zostaje jedną z najpopularniejszych świętych postaci Kościoła. Jeśli ktoś chce obejrzeć ten film, serial, który poruszył milion serc, może to uczynić właśnie oglądając ten film Teresa od Jezusa. I książki inne, o których chciałbym powiedzieć, a nie zdążyłem, bo za chwilę musimy kończyć, to chcę Państwu polecić katalog Splendor. Splendor 24. Katalog ten można pobrać ze strony Fundacji Nasza Przyszłość. Można zamówić i dostaniecie Państwo w wersji papierowej. Można też zobaczyć fragment tego katalogu w miesięczniku w naszej rodzinie i tam jest wiele więcej książek, które ukazują się na rynku, a które wybieramy dla Państwa jako te godne uwagi, godne tego, by prezentować je w dzisiejszej audycji, bo czytanie ma sprawiać, że będziemy mądrzy. Nie wszystko, co czytamy, dodaje nam mądrości, a ja staram się zwracać uwagę Państwa właśnie na to, co tej mądrości nam dodaje. I miesięcznik w naszej rodzinie też do tej kategorii się zalicza. Dlatego gorąco Państwa zachęcam do lektury książek. W Polsce bardzo mało ludzi czyta, więc trzeba zachęcać do czytania, zwłaszcza ludzi młodych, a najlepiej to czynić przykładem, czyli niech dzieci widzą, jak starsi czytają. Dziękuję bardzo za spotkanie w dzisiejszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy serdecznie. Pan Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość ze Szczecinka.